Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, członkowie wspólnoty ewangelizacji Rafael i innych wspólnot ewangelizacyjnych i wszyscy obecni, tworzący wspólnotę eucharystyczną, która jest zawsze pierwszą wspólnotą ewangelizacyjną i najważniejszą szkołą ewangelizacji. Dzisiaj trzeba by nam obok ksiąg liturgicznych, ewangeliarza i lekcjonarza, z których zaczerpnęliśmy obfity pokarm Słowa Bożego, położyć jeszcze jedną księgę, dokument Kościoła, Evangelii Gaudium, radość Ewangelii, adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Nie chodzi mi oczywiście o jakiś spektakularny gest, ale o to, byśmy z tych dwóch źródeł, tego najważniejszego i najświętszego i z tego tak bardzo dla nas aktualnego dzisiaj w nauczaniu kościelnym, wydobyli to piękne współbrzmienie. Mówiąc o Słowie Bożym, mówię o tych konkretnie trzech czytaniach, które się składają na dzisiejszą liturgię Słowa i których przez parę chwil słuchaliśmy. Zapraszam więc do tego, żebyśmy się w to współbrzmienie Słowa Bożego, które Bóg dzisiaj i teraz do nas skierował, z tym właśnie tekstem papieskim. W odniesieniu do dwóch wymiarów wydaje się szczególnie ważnych ewangelizacji. Najpierw zwróćmy uwagę na to zachwycające pragnienie Mojżesza, które wypowiedział wobec Jozuego i którym się kończy fragment z Księgi Liczb. Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. A było to w związku ze skargą Jozuego, jak pamiętamy, że jakichś dwóch mężów nieustanowionych formalnie prorokowało. Wpadło w uniesienie prorockie. Od razu też narzuca się analogia do tego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii, kiedy apostołowie przychodzą do Jezusa z pretensjami, że jakiś człowiek wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, choć nie należał do ich grona, do tego ścisłego grona wybranych, do elity Jezusowych uczniów. W trzecim rozdziale adhortacji apostolskiej Ojca Świętego jest punkt, wydaje się podstawowy. Cały lud Boży głosi Ewangelię. Nie ulega wątpliwości, że trzeba dopowiedzieć do tego w takim razie każdy w ludzie Bożym głosi, oby głosił Ewangelię. Głosi Jezusa. Jest namaszczony Duchem Świętym i ma charyzmat prorocki. I uczestnictwo także w prorockiej misji Jezusa i Kościoła. Papież Franciszek bardzo pięknie wyjaśnia. Ewangelizacja jest zadaniem Kościoła. Ale ten podmiot ewangelizacji jest czymś więcej niż instytucją ukonstytuowaną i hierarchiczną. Ten podmiot ewangelizacji to jest pielgrzymujący przez historię i ewangelizujący lud, który przekracza wszelki, choć niezbędny wyraz instytucjonalny. Każdy z nas, chrześcijan, ochrzczonych i przynależących do Jezusa, jest prorokiem Boga, jest prorokiem Jezusa. A prorok to znaczy usta Boga. Prorok to znaczy ten, który przez słowo swoje głosi Słowo Boże, tak by się stało ciałem. I głosi Ewangelię, by się stała życiem. W jego środowisku życia, pracy, powołania. Każdy w Kościele. W powieści Louisa Robinsona Mgławice Ziemi młody lekarz, ateista, ale poszukujący, uczciwy, pytający o sens, mówi do swego przyjaciela, wierzącego i praktykującego katolika. Przyszedłem do ciebie, bo chciałem usłyszeć o Jezusie Chrystusie, który ponoć zmartwychwstał i na nas czeka, i na którego także my podobno czekamy. A ty mi mówiłeś cały czas o sporcie, polityce i postępie medycyny. Usłyszałem tylko twój bełkot. Chyba kogoś zdradziłeś, a najbardziej jego. Pamiętamy może film rosyjski Pokuta, w którym pewna staruszka mówi do przechodnia: po co jest droga, jeśli nie prowadzi do kościoła? Kontekst był taki, że ten kościół, który niedawno jeszcze tam stał, został zburzony. No więc po co jest droga, jak nie ma kościoła? Boże, ile jest dróg na świecie, które prowadzą gdzie indziej i słusznie, bo przecież oprócz kościoła potrzebujemy także różnych innych miejsc. Więc takie trochę naiwne, można by powiedzieć, odezwanie się. A przecież rozumiemy głębię tego pytania. Po co droga, jeśli nie prowadzi do kościoła, czyli do Chrystusa, do Boga? Ja chciałbym, i po to to tutaj cytuję, sparafrazować to pytanie, żeby zapytać, po co chrześcijaninowi usta, jeśli nimi nie głosi Chrystusa? I po co w ogóle jest, jeśli nie głosi Ewangelii i nie daje świadectwa o swoim Panu i Zbawicielu? Wszędzie, gdzie może, jak może, to oczywiście nie znaczy, że my mamy w każdym momencie, przy każdym spotkaniu, każdego rodzaju jakichś tam relacji, głosić jeden drugiemu kazania, zwłaszcza tym, którzy do kościoła nie chodzą, nie wierzą i różne rzeczy wygadują. To my teraz jesteśmy w pozycji kaznodziei i nauczyciela. Ale z całą pewnością każde spotkanie chrześcijanina z drugim człowiekiem, także wierzącym, bądź także niewierzącym, albo szukającym, ma wymiar ewangelizacyjny. Ja nie muszę mu kazania powiedzieć. Może czasami wystarczy się uśmiechnąć. A pomiędzy jednym, tym kazaniem, a tym zwyczajnym, prostym uśmiechem jest jeszcze tysiące możliwości ewangelizacji. Czyli dawania świadectwa Jezusowi i o Jezusie. Autor drugiego czytania z dzisiejszej naszej drugiej słowa, święty Jakub, pokazuje nam swoją postawą, tym pouczeniem moralnym, jaki zawarł w przeczytanym przez nas fragmencie, inny wymiar ewangelizacji. Przypomnę najpierw, jak się w tej jego wypowiedzi dostało bogaczom, którzy uciskają biednych. Jak tutaj broni w zdecydowanych słowach skrzywdzonych robotników. Jak się opowiada za biednymi i wykluczonymi. Czwarty rozdział. Adhortacji apostolskiej Franciszka. Nosi tytuł: Społeczny wymiar ewangelizacji. Bo ewangelizowanie oznacza uobecnianie Królestwa Bożego w świecie. Dlatego tak ważna jest troska o społeczny wymiar ewangelizacji, ponieważ jeśli go nie będzie, to grozi nam zniekształcenie autentycznego i pełnego znaczenia misji ewangelizacyjnej. Przecież orędzie Boże samo w sobie z natury swojej ma nieuchronnie treść społeczną. Cytuję Ojca Świętego cały czas jeszcze. W samym sercu Ewangelii jest życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych. Przepowiadanie nasze, głoszenie Jezusa ma zawsze reperkusję moralną, której centrum jest miłość. A wyznanie wiary zawsze się musi łączyć, jeśli ma być autentyczne i prawdziwe i pełne, zaangażowaniem społecznym. To znaczy przede wszystkim zauważeniem, ale nie tylko na formie przyglądania się albo tylko współczucia. Zaangażowaniem na rzecz wykluczonych, biednych, poszukujących, cierpiących. To jest coś, co należy do natury ewangelizacji. Wszyscy, którzy pragniemy w tej misji Kościoła uczestniczyć, którzy tego świadomie pragniemy i faktycznie czynimy, między innymi poprzez współuczestnictwo w ewangelizacyjnych wspólnotach, wszyscy, którzy się tak często spotykamy w tych wspólnotach ze Słowem Bożym, czynimy refleksję nad tym Słowem Bożym, karmimy się nim, żeby je potem przekazywać, nigdy ani na chwilę o tym nie możemy zapomnieć, że Słowu musi towarzyszyć czyn miłości, zaangażowania, towarzyszenia, współczucia, pomocy, uzdrowienia. Czasem ten czyn wystarczy, jak już przedtem wspomniałem. Czasem nawet słowo nie będzie potrzebne. Ale mówienie, nauczanie, przekonywanie wystarczyć nie może. Jeśli miłość jest największa, jeśli miłość jest istotą chrześcijaństwa, jeśli w miłości się ostatecznie spełnia nasze powołanie, tak jak się ono spełniło w Jezusie Chrystusie, to oznacza naszym prorokowaniem, naszym ewangelizowaniem, naszym świadectwem jest także, i to przede wszystkim, miłość. Tutaj, w tym względzie, przykładem jakże wymownym i poruszającym jest patron waszej wspólnoty, święty archanioł Rafał, który został posłany przez Boga na ziemię w ludzkiej postaci, by pomóc Tobiaszowi, jego rodzinie, Sarze, by pomóc duchowo i materialnie, by towarzyszyć, by ulżyć w cierpieniu, by uzdrowić. Najpiękniejszym świadectwem archanioła Rafała są jego ostatnie słowa, które wypowiedział przy pożegnaniu, kiedy miał odejść do tego, który go posłał, do Boga. Niech to też będą ostatnie słowa naszej refleksji. Mówi Rafał, nie cytuję dosłownie, ale co do treści, przede wszystkim uwielbiajcie Boga, bo ja tu nie byłem z wami, nie szedłem z wami, nie pomagałem wam z mojej życzliwości, ani z mego własnego wyboru. Ale zostałem do was posłany. To jest świadectwo, pod którym oby cię chciał podpisać każdy ewangelizator i każdy chrześcijanin, który idzie do drugiego człowieka, do brata, do siostry ze Słowem Bożym i czynem miłości. Bo ostatecznie ewangelizacja jest właśnie po to, by braci, siostry wprowadzać do wspólnoty, która uwielbia Boga, który nas posłał.